podcast Polskiego Radia.
Zadzwoniono do mnie z produkcji i mówiono o możliwości powstania Killer 3.
Dosyć! Stajcie, odpatrzcie.
Scena, kiedy jestem nago i krasnoludek, czyli Jacek Chmielnik w tej roli chodzi po moim ciele, została uznana przed laty jako najpiękniejsza scena miłosna filmowa. Słuchaj, to może być killer, kreseczka, myślnik, K, czyli żebym ja stała się killer K. Trzeba zabić siary mojego męża.
Po czym poznać polski film? Po pazurze.
Kultowe polskie komedie.
Dzień dobry, witajcie w wideopodcaście Kultowe Polskie Komedie 90. lat i 2000. Marcin Radomski, a ze mną dzisiaj Katarzyna Figura. Witaj serdecznie.
Bardzo mi miło.
Mi również. Znamy cię z wielu polskich filmów, Pociągu do Hollywood, Killera, Killerów dwóch, King Size'u i wielu, wielu innych, o których dzisiaj też porozmawiamy, bo będziemy mówili o kinie Marka Koterskiego. Dzisiaj chciałbym zacząć naszą rozmowę od
Jurka Machulskiego,
tak. Dzisiaj chciałbym naszą rozmowę zacząć od filmu kultowego właśnie, filmu Killer z 1997 roku, oczywiście w reżyserii Juliusza Machulskiego. Kiedy ty sobie zdałaś sprawę, że to jest film kultowy?
Chyba od początku wiedziałam. To znaczy moja historia z Juliuszem Machulskim, a właściwie z jego filmami przede wszystkim, zaczęła się bardzo, bardzo dawno temu, ponieważ już jako dziecko chodziłam do ogniska teatralnego, które przy Teatrze Ochoty, gdzie dyrektorem był Jan Machulski, tata Juliusza Machulskiego, a ognisko teatralne prowadziła pani Halina Machulska, mama Juliusza. Więc jako dziecko tam zawinęłam i myślę, że pierwszą rolą, w jakiej mnie Juliusz zobaczył, no troszkę starszy ode mnie, pewnie o jakieś 10 lat, to czyli już był nastolatkiem, a ja byłam dzieciakiem i zagrałam Kubusia Puchatka, w Przygodach Kubusia Puchatka, jako bardzo chude dziecko. Myślę, że już wtedy musiałam mu się spodobać w tej roli. Później miałam też bardzo dużo różnych ról, ale między innymi właśnie rola Puka w Śnie noc letniej. To również było w ramach ogniska. No, a potem, kiedy już studiowałam i naturalnie wchodziły kolejne filmy Juliusza Machulskiego, przede wszystkim mówię o Seksmisji, Wabankach i tak dalej, to oczywiście marzyłam o tym, żeby w pewnym momencie znaleźć się w filmach tego reżysera. I od razu te filmy, które teraz wspomniałam, Seksmisja, Wabanki, to były filmy kultowe. One już wtedy były kultowe. Oczywiście mówimy o latach 80., więc to jak gdyby trochę wymyka się z ram naszej rozmowy i naszego podcastu dzisiaj, ale to jest po prostu osoba właśnie Julka Machulskiego, która to łączy. Więc nagle rzeczywiście znalazłam się w King Size'ie, w jednej z głównych ról i wiedziałam, że to będzie film kultowy i tak się zresztą stało. Scena, kiedy jestem nago i krasnoludek, czyli Jacek Chmielnik w tej roli chodzi po moim ciele, weszła w ogóle do jakiegoś kanonu filmu polskiego i została uznana przed laty jako najpiękniejsza scena miłosna filmowa.
Ala! Ala, wstawaj do roboty!
Trzeba koniecznie coś zrobić, żebyś znowu przeszedł w King Size.
Oczywiście w dzisiejszych czasach, tyle lat temu, nie wiem, 40, może niespełna, ale 40 lat później, no, młodzi ludzie, może jeszcze pewne pokolenia znają King Size, młodzi ludzie już pewnie troszkę nie wiedzą za bardzo, o co chodzi, chyba że rodzice wychowywali ich właśnie na tych filmach, a na pewno na Killerze. I Killer pojawił się, że tak powiem, w mojej panoramie w latach właśnie 90. Ja byłam wtedy w Kalifornii.
To jest bardzo ciekawa historia.
Bardzo ciekawa.
Na Venice Beach w Los Angeles.
Tak, tak. Mieszkałam wtedy w Venice Beach w Los Angeles. Byłam reprezentowana przez William Morris Agency. Już miałam za sobą też pracę, współpracę, znajomości i też już szczęśliwie współpracę z Robertem Altmanem. O czym już też Polska zakupiła wtedy ten film Prêt-à-porter, Ready to Wear z największymi światowymi gwiazdami i między innymi oczywiście z niewielkim moim udziałem, ale jednak znalazłam się tam, więc to w Polsce już też wybrzmiało. I myślę, no i właśnie wtedy Julek, z którym oczywiście się już znałam od lat, ale Julek do mnie zadzwonił, nie wiem, który to był rok, chyba 96. I powiedział właśnie taką rzecz. Mówi, Kasia, przygotowuje nowy film, a ja mówię, super. I mówię, co to jest? No mówię, bo od razu spodziewałam się, że skoro dzwoni do mnie, to znaczy, że być może ma mi coś do zaproponowania. I Julek powiedział, słuchaj, no ale to jest taka kłopotliwa sprawa, bo to jest taka drugoplanowa rola, naprawdę niewielka, no i taka dość specyficzna, żeby nie powiedzieć obciachowa.
Killer? Ciao, jestem Gabrysia Siarzewska.
Miło mi. Julek jestem.
Miło mi pana poznać.
I proponowałem to już wielu, właściwie wszystkim polskim aktorkom, takim najwspanialszym, ale żadna ze względu na cechę tej postaci nie chce jej przyjąć. Tak mnie wziął pod włos. Mm-hmm. A ja mówię, dawaj, nieważne co to jest,
zagra.
Po prostu chcę zagrać. Oczywiście później zobaczyłam, jak Tarysia wygląda w scenariuszu. No i była oczywiście i zabawna, no, ale było jej stosunkowo niedużo, więc też, że tak powiem, troszkę, no nie wiem, czy postawiłam warunki, ale taką wyraziłam nadzieję i chęć, że możemy troszeczkę w niektórych scenach to porozwijać, żeby tego czasu ekranowego też i żeby nabrała ona większej, że tak powiem, wagi i roli. No i pamiętam, że po prostu to było tuż właściwie przed zdjęciami. No więc musiałam i tak naprawdę zorganizowaliśmy moją podróż. Nie wiem, to się odbywało w ciągu tygodnia czy może dwóch tygodni. I praktycznie przyleciałam z Kalifornii, z Los Angeles i właściwie z lotniska od razu zabrano mnie na plan filmowy. I tak naprawdę zagraliśmy tę kluczową akurat dla postaci Ryszardy scenę, czyli mówię, kiedy Rysia wdziera się do mieszkania, kiedy Killer, Czarek Pazura, kąpie się.
Ciao, Killer, nie przeszkadzam, można?
Zapraszam oczywiście, proszę.
No i idzie noc, te czerwone buty, prawda, piosenka i rozgrywam, że tak powiem, tutaj Killera, to znaczy Rysia też robi wstęp, upija się, bierze go na litość, że jest bez pieniędzy, wykorzystywana przez męża gangstera, siarę. Prawda, przez tak. Siarę i przedstawia mu plan, jak przejąć naprawdę duże pieniądze. Mm-hmm. Także tak trochę, nie wiem, na ile państwo podróżujecie, tak bardzo daleko, ale no podróż tam Los Angeles, Warszawa zawsze była długa i po prostu weszłam na plan na tak zwanym jetlagu, ale jednak zrealizowałam tę scenę. Myślę, że ona jest
kultowa dziś.
No jest kultowa. Tam padają te kultowe waciki oczywiście. Tak.
Co ja sobie za to kupię? Waciki?
No tak, tak, tak.
Ale nie po to przyszłam, żeby tu ryczeć. Jest interes do zrobienia. I tylko ty możesz mi pomóc.
To akurat było napisane, bo nie ukrywam, że No, Julek też nie tylko jest wspaniałym, doskonałym reżyserem, ale on też, też doskonale pisze te dialogi i widzi ten film. No i ma nieprawdopodobne super po prostu poczucie humoru. Mówię i w życiu, ale też doskonale zna i ten timing, i to, co jest konieczne w komedii. Więc tutaj wiele, akurat dwa ciki były napisane w scenariuszu, ale później i w tych Killerach dwóch pojawiało się dużo, jednak tworzyliśmy niektóre sekwencje, czy też właśnie dialogi, czy jakieś krótkie takie piłki, to tworzyliśmy wtedy wspólnie, na planie, po prostu jakoś spontanicznie czasem z tej zabawy. Bo to jest też taka niesamowita rzecz właśnie w pracy z Julkiem Achurskim, że oczywiście realizujemy, no precyzyjnie realizujemy plan, czyli to, co ma być zrobione, nie wiem, nakręcone zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Ale przy tym muszę powiedzieć, że zawsze świetnie się bawiliśmy. Tylko, że to nie jest taki głupi jakiś śmiech, tylko właśnie po prostu to jest, no to jest zabawa intelektualna. Coś, co jest chyba najbardziej cenne, jest najbardziej jakieś takie, powiedziałabym, drogocenne, bogate, dlatego że też wielu ludzi po prostu nie ma poczucia humoru. Albo ma specyficzne poczucie humoru, co może też być ciekawe.
Ale żeby robić takie komedie właśnie, to chyba trzeba mieć poczucie humoru, tak myślę, no, jakie ja robił Machulski.
Tak, no ja myślę, że nieprzypadkowo właśnie taki film jak Killer i Killerów dwóch, kontynuacja, stały się tymi filmami kultowymi i właśnie te sekwencje, znaczy te dialogi, czy one przeszły do w ogóle do takiego obiegu, że nie trzeba nic mówić. To jest taki też nawet gap kulturowy, bo myślę, że być może gdzieś na świecie ludzie tego by tak nie zrozumieli, a w naszym języku i w tej, że tak powiem, układance i tak jak to jest napisane, ale też przez nas zagrane, to po prostu nie trzeba nic więcej mówić. Wiemy, o co chodzi, prawda?
Tak. Rzeczywiście, to było świetnie zagrane przez ciebie, ale też przez Cezarego Pazurę. Wtedy się żartowało i mówiło, że po czym poznać polski film? Po Pazurze.
No tak.
I jeszcze Janusz Rewiński w roli Siary.
Naturalnie.
Nie zabijaj go!
Cicho. Meine Frau, żona.
Gabrysia jestem. Siarzyska.
Mucho gusto. Soy José Arcadio Morales.
Ciao, José.
No, rzeczywiście taka bestia, gangster. Chyba nie do zastąpienia.
Tak, no i wasza trójka właśnie stworzyła coś takiego. Jak wam się współpracowało wtedy? Pamiętasz te momenty
no
na
tak,
planie?
No tak jak mówię, była w tym naprawdę wielka precyzja. Ale jednocześnie cały czas temu towarzyszył żart i taki rodzaj zabawy w film. Czyli towarzyszyła temu jakaś taka radość, prawda? Poczucie humoru i radość. I myślę, że to się przekłada, że też robimy coś właśnie takiego śmiesznego, co będzie ludziom dawało, jak gdyby w tym był też no, taki największy sens w ogóle naszej roboty artystycznej, że jak robimy film, nie wiem, czy spektakle teatralne, to robimy to po to, żeby to coś ludziom dało. często są to dramaty, prawda? I one powinny poruszyć. Często są to komediodramaty, czyli jest wpisana rzecz, ale tak, żeby był i śmiech, i łzy. A często po prostu jest to, żeby jednak ludziom coś dać. Po to to robimy. Więc myślę, że w przypadku akurat, kiedy pracujemy z Julkiem Machulskim, bardzo tęsknię za tą pracą. Kolejne filmy wychodzą, ale niestety póki co beze mnie. Ostatniego lata miałam... zadzwoniono do mnie z produkcji i mówiono o możliwości powstania Killer 3. Mm-hmm. Więc niezwykle się ucieszyłam. Od razu zadzwoniłam do Julka, bo to nie od niego dostałam telefon, tylko z produkcji filmu. Julek powiedział, że na pewno nie będzie tego reżyserował, że będzie jak gdyby takim producentem, znaczy, nie wiem, opiekę artystyczną czy produkcję, ale że nie będzie reżyserował. Nie wiem dlaczego. Może, nie wiem. Nie wiem dlaczego, ale tak czy inaczej ucieszyłam się, dostałam scenariusz, zaskoczyła mnie rozwinięcie postaci Ryszardy, ale zaskoczyło mnie na tak, że ona przez te parę lat,
dojrzała?
Kilkanaście lat, tak, jakoś ewoluowała, czy tam nawet kilkadziesiąt, chyba ponad 20, tak. Bardzo ewoluowała. Nie mówię, że Rysia była jakimś, ona była zabawna, ona była, ale była też bardzo sprytna, na pewno posiadała inteligencję, była taka, no, street, no, smart, nie wiem, streetwise. Ale tutaj bardzo to ciekawie się rozwinął. No niestety nie weszliśmy w zdjęcia, zdjęcia nie zostały rozpoczęte, więc może z wielką nadzieją czekam. Ale może nigdy do tego nie dojdzie.
Ale szansa na
liczę
to,
na to, żeby... No nie wiem. Nie wiem. No ja jestem tylko aktorką. Także mogę się ucieszyć, mogę, ale niestety jestem zależna od jak gdyby całej machiny, a właściwie głównie od producentów i tak naprawdę głównie od tego, czy są na to pieniądze.
Tak.
Czy nie ma na to. Znowu. Inny tytuł. Pieniądze to nie wszystko. Też tak. Tytuł filmu.
Też z komedii rzeczywiście tak, bardzo znany i lubiany. Juliusza Machulskiego. To czekamy. Mam nadzieję, że się uda, że ten telefon do ciebie zadzwoni. A jeszcze chciałam wrócić do tego...
Nie.
To do ciebie, idioto! Odbierz!
To nie jest tak, że ja czekam na telefon. Nie, bo to brzmi jakoś strasznie... Ja mam co robić, naprawdę.
Tak, ja wiem.
Natomiast oczywiście od lat marzyło mi się, żeby powstała trzecia część Killera. Nawet pamiętam, że kilkanaście lat temu podpowiadałam Julkowi, tam żartowaliśmy i z racji tam jakiejś kolejnej jego premiery i nagle mówiłam, słuchaj, to może być Killer, kreseczka, myślnik, K, czyli żebym ja stała się Killer K, czyli żeby Rysia stała się jednak tą główną postacią, no ale jakoś to również nie chwyciło.
Siara i Lipski mają dostać przesyłkę z oceanu. Siara zlecił ci zabić Lipskiego po to, żeby zagarnąć wszystko. I ty zabijesz Lipskiego, a potem zabijesz Siarę.
Więc powiem ci, że taki film chętnie bym obejrzał, na pewno. I myślę, że nie ja
zapraszam.
Jedynie.
To trzeba popracować, żeby zdobyć te pieniądze
tak.
Na realizację.
A powiedz jeszcze, bo ten moment, kiedy wróciłaś właśnie z Hollywood do Polski...
Stop, to nie jest, że ja wróciłam. Ja tam pomieszkiwałam, ja nigdy nie byłam emigrantką. Ja pomieszkiwałam również... Ja pomieszkiwałam na całym świecie. To nie jest tak, że ja nagle żyłam tam, a później wróciłam. Nie. Ja byłam cały czas wszędzie. Byłam i w Paryżu, i w Warszawie, i w Nowym Jorku, czasami nawet w Miami, i w Los Angeles. Może rzeczywiście tam byłam dłużej, ale też jeździłam i do Tokio, i do po prostu po całym świecie. Także to nie jest tak, to był bardzo mylny... I cały czas z tym walczę, co dziennikarze wypisują, że kiedy wróciłam, tak jakbym cały czas byłam na całym świecie, więc Opowiedziałam jedną anegdotę, jak zaczęliśmy zdjęcia do Killera, ale to w ogóle nie oznacza... Ja za chwilę nakręciłam Killera i znowu byłam z powrotem w Los Angeles.
Tam. Mhm. Podróżowałaś po świecie.
Tak.
Powiedziałaś, że kiedyś przeczytałem takie ciekawe zdanie i wydaje mi się, że ono jest ważne przy Killerze i przy innych komediach, że zawsze gram komedię poważnie. I chciałam się zapytać, dlaczego, czy mogłabyś rozwinąć tę myśl?
Skąd to jest? To znaczy, wspomniałam wcześniej, że od dziecka właściwie już byłam aktorką dzieckiem. Ale też w tamtych latach, kiedy... No to już lata 70., prawda? Kiedy dorastałam i najpierw grałam w tym Ognisku Teatralnym, później w zawodowych spektaklach Teatru Ochoty, role dziecięce. Później zaczęłam chodzić również do studia opracowań filmów i nagrywałam dubbingi do postaci dziecięcych w filmach cudzoziemskich. Także to moje aktorstwo cały czas się rozwijało. Też zagrałam pierwszą rolę chyba w... kiedy miałam chyba 12 lat, w filmie Zginął pies. To był film wytwórni filmów oświatowych. Ale jednocześnie no, lata 70. to był taki czas trudny. Oczywiście mieliśmy kina, ale dostęp do filmów był bardzo ograniczony. W każdą niedzielę również był taki program w telewizji, kiedy już w ogóle telewizja trafiła do naszych domów, bo to też początek lat 70., bo wcześniej rzadko kto miał telewizor w domu. Ja wiem, że to brzmi jak jakiś anachronizm, ale tak jest. Ale później był taki program w każdą niedzielę w Starym Kinie, prowadzony przez pana Janickiego. Mhm. I on... mówił o różnych filmach i przede wszystkim no, te postaci właśnie takie kultowe kina światowego, czyli nie wiem, on prezentował na przykład filmy z Polą Negri, jeszcze nieme kino. Ten program nazywał się W Starym Kinie. On zwykle też mówił, to był wielki znawca w ogóle filmu i kina, więc to było takie wprowadzenie, naprawdę to było absolutnie fascynujące. Mówił też o Charlie Chaplinie, ale i między innymi o Marilyn Monroe naturalnie i tak dalej, i tak dalej, i dalej idąc. Ale to było w Starym Kinie. Tak. Ale właśnie tam jedną z postaci, oczywiście Charlie Chaplin, ja namiętnie oglądałam te filmy wtedy, bo to było bez dźwięku. To też jest coś niesamowitego, co na przykład w filmie można zrobić, bo też myślimy, że to jest tylko mimika, twarz i głos, prawda? I tutaj mamy, ale co można na przykład ciałem zrobić, prawda? Mm-hmm, i na przykład i na przykład były też filmy z Busterem Keatonem. Mm-hmm. Buster Keaton był komikiem i on był znany z tego, on się nigdy nie uśmiechał. On się nigdy... A to, co robił, było tak strasznie śmieszne. Czy na przykład filmy Flip and...
I Flap.
Flip Flap, prawda? Więc to były naprawdę... I ja jako dziecko już... stawiając swoje nogi, stopy, nie wiem, czy w teatrze, czy przed kamerą, czy w studio nagrań, jednak to cały czas, co tydzień, to pracowało w mojej głowie. Też tata zabierał mnie na takie poranki do kina. Ja wychowałam się na Starej Ochocie w Warszawie i było kino Ochota, tam gdzie znajduje się od wielu lat teatr, Ochteatr, ale to był właśnie, i tam mnie tata zabierał na poranki, czyli tam oglądałam na przykład animacje. I animacje to też były bardzo ciekawe rzeczy. To oczywiście jeszcze nie miało nic wspólnego z mangą, czy tam z animalami i tak dalej, które uwielbiam zresztą. Ale to było, to też było coś takiego, że jak gdyby ruch, czy... Czyli to wyobrażenie, nie tylko kwestia głosu i tam kwestii, że nie tylko to decyduje o tej komedii, o komediowości, czy o komiczności, tylko właśnie również kwestie ruchu, jak to jest, co się dzieje z ciałem. I myślę, że to była taka, to były takie moje studia, jeszcze jako dziecka, jako dorastającej, jako nastolatki, taka fascynacja i pasja. I myślę, że z tego gdzieś też, no oczywiście później była studia aktorskie już stricte, czyli szkoła, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, potem jeszcze rok studiowałam w paryskim Conservatoire d'Art Dramatique, czyli w takim odpowiedniku Akademii Teatralnej Polskiej, ale to wszystko jak gdyby tak się zbierało i też po prostu to, co teraz też przygotowywaliśmy premierę amerykańskiej sztuki w Teatrze Szóste Piętro, Wspaniałe Horyzonty, gorąco zapraszam, w realizacji Rafała Szumskiego i to jest komedia, ale z bardzo również pod poważnymi elementami. I też no, dyrektor teatru, też wspaniały reżyser Eugeniusz Korin, że tak powiem, też współpracował na końcu przed premierą z nami i powiedział taką rzecz bardzo ciekawą i ja sobie uświadomiłam, że to dokładnie jest to, jak ja pracuję, szczególnie nad komedią, że nie interesuje mnie rechot, że nagle, że ja tutaj podbijam i daję jakąś puentę i po prostu tam jest jakaś salwa śmiechu, ale jakiegoś, nie, mnie interesuje coś, że człowiek jest poruszony i nagle wybucha śmiechem, nawet jak widzi coś bardzo dramatycznego i jeżeli ja mam taki efekt, że nagle on wybucha śmiechem, bo po prostu się nie może dać rady nawet z tą dramatyczną sytuacją, z którą ma do czynienia, albo na przykład nagle śmieje się, ale lecą mu łzy, bo coś było, jak
porusza
gdyby,
coś, tak.
Tak, jak gdyby takie poruszenie, nie wiem, czy to ma być, że nawet odbiorca sobie nie zdaje sprawy, i ja tak lubię, ja takie rzeczy też lubię oglądać, że nawet sobie nie zdajesz sprawy, dlaczego cię to, ale nie rechoczesz głupio, nie. I też, też nie lubię, jak aktorzy po prostu przesadzają, my to nazywamy w slangu takim, takim środowiskowym, że ktoś gra kubłami, prawda, że albo od kulisy do kulisy, na przykład w teatrze, prawda, czyli już tak i puszcza oko, prawda, nie wiem, a teraz ja będę jeść banana i puszczam oko i że to ma, nie wiem, jakieś skojarzenia, najgłupszy podałam przykład, ale po prostu nie, ani nie puszczanie oka, ani nie, po prostu nie granie kubłami, tylko właśnie na jakichś subtelnościach. Wracam jeszcze raz do Julka Machulskiego, na takich intelektualnych bardziej. I oczywiście są postaci i różne są spotkania, gdzie ktoś może bardziej, mniej. Ja lubię ten, żeby ta postać była bardzo autentyczna. Ja bardzo, jak gram, to bardzo wierzę w te postaci. Staram się je zawsze też zrozumieć i gdzieś tam usprawiedliwić. Nawet jeżeli ich wybory mogą być jakieś dziwne, głupie, ale po prostu ja muszę zrozumieć. Ja nie mogę grać po prostu slapstickowo czy plastikowo, nie wiem, nauczona kwestie i po prostu. Także myślę, że to musi być po prostu prawdziwy człowiek i na pewno efektem tej komedii nie może być rechot. Na przykład w tej innej sztuce, którą teraz mieliśmy premierę, to też jest w Teatrze Komedia, to jest Prezent w reżyserii Anety Groszyńskiej i tam na przykład gram, no kogo gram? Gram ducha matki, która zmarła rok wcześniej i powraca na ziemię, tak jak Patrick Swayze w filmie, kultowym filmie zresztą z lat, nie wiem, 80. chyba, tak, duch, powraca na ziemię i po prostu próbuje rozwiązywać parę rzeczy. Czyli w tej komedii też są wpisane, nie wiem, rzeczy dramatyczne, prawdziwe, poważne.
Tak.
I na subtelnościach granie.
I to, o czym mówisz, bardzo pasuje do kina Marka Koterskiego, o którym chciałem z tobą też porozmawiać.
Absolutnie.
Bo zagrałaś u niego w między innymi w I Love You, w Porno, Wszyscy jesteśmy Chrystusami, w Siedmiu uczuciach.
Porno to jest dosłownie kilkusekundowe pojawienie się, bardzo fajne, super blondyny.
Chciałbyś się ze mną kochać? Będę tutaj o 5:00.
Ale no to jest tylko takie, bardzo często to wyskakuje, chyba ze względu na tytuł, wyskakuje jako, nie wiem, czołowy mój film, a tam zagrałam najmniejszą chyba rolę, chyba jeszcze mniejszą niż u Altmana, niż u Polańskiego, ale to wyskakuje. Natomiast oczywiście spotkanie z Markiem Koterskim jest absolutnie niezwykłe. I Love You, za który zresztą dostałam... I dostałam nagrodę w Gdyni za najlepszą kreację. Bardzo ciekawa rola i tam spotkałam się ponownie z Czarkiem Pazurą. Zresztą nie po raz pierwszy, nie ostatni, ale to był... Czarek grał główną postać, a ja tą taką też chyba kultową postać właśnie Marka, czyli Gosię.
Gosię, Gosiczek niektórzy tego.
Tak, tak. Później oczywiście w 2018 roku też wyszedł film Siedem Uczuć, gdzie również kontynuowałam postać, no to była inna Gosia, ale też jednak dla Marka Koterskiego pozostałam tą Gosią. Ciekawa jestem, czy jeszcze kiedyś wrócę do jego kina.
Będzie taki wstyd, czego można nie rozumieć z Gedry!
Od nóg.
Od czego?
Nilu.
Jakiemu Nilu znowu? Mów normalnie, bo się zabije zaraz.
Rzeka. Nilu.
Nie ma rzeki Nilu, tumanie jest Nil, rzeka i czego tam nie wiedziałeś znowu?
Ale to jest właśnie kino bardzo autorskie. Bardzo też śmieszne. Bardzo też dramatyczne i poważne, bo przecież Gosia w I Love You jest oboje zresztą, ale przede wszystkim Gosia ma problem alkoholowy i jest w tym właśnie i komiczna, ale też często są to sceny naprawdę dramatyczne. Myślę, że dlatego nagrodzono tę kreację.
Kobieta po przejściach.
Tak, tak. I która gdzieś tam i gdzieś nie mogą się z tego jakiegoś takiego życiowego kołowrotka wyrwać. Ta dwójka bohaterów. Ten humor właśnie, język przede wszystkim, bo Marek Koterski sam pisze swoje scenariusze, jest bardzo... To po prostu jest kino autorskie. On pisząc te kwestie, to jest, ten film już jest w jego wyobrażeniu. Trzeba być bardzo precyzyjnym, ale one są no, niezwykłe, te kwestie i te scenariusze są majstersztykiem. To jest właśnie i z nim praca naprawdę to jest po prostu na takich subtelnościach, z taką precyzją, z taką, ale jednocześnie tu również nie ukrywam, tu również pracując z Markiem jest jakaś taka, podobnie jak wcześniej mówiliśmy o Julku Machorskim, jest jakaś niezwykła radość po prostu i celebracja w ogóle życia, że robimy taki film, że opowiadamy o takich bohaterach, że możemy poruszyć te takie najczulsze struny.
Małgośka!
Przyjdź.
Co to jest za kobieta? Może jakaś biedna? Gośka!
Spalaj. Nie pamiętasz, jak spałeś ze mną?
Bardzo chciałabym, bardzo niezwykle chciałabym wrócić do pracy z tymi reżyserami, o których powiedziałeś.
Marek Koterski bardzo pięknie o tobie mówił, że chciał z tobą współpracować, że widział cię w Teatrze Współczesnym pod koniec lat 80., że byłaś najlepsza w towarzystwie znakomitości, że później grałaś w kinie wszystko.
To była połowa lat 80.
Wszystko, tylko nie to, co powinnaś zagrać i że znalazł w tobie właśnie takie emocje dotyczące gości z I Love You, wyrazistą rolę wrażliwej, głęboko zakochanej kobiety, miał pewność tego, że ty i Czarek Pazura zagracie to świetnie i że przejdziecie całość tej postaci. I rzeczywiście oglądając ten film, ja mam wrażenie, że to jest taka postać gdzieś z jednej strony dramatyczna, z drugiej komediowa, ale taka ciepła w środku, wrażliwa, tak, czuła, tak, próbująca odnaleźć siebie.
To, co powiedziałam wcześniej, że ja mimo wszystko nie chcę, żeby postaci, które grałam, były jakimś takim znakiem, tylko żeby one były naprawdę prawdziwe, pełnokrwiste, żeby one, żeby ten odbiorca, widz był ciekawy, co to jest za stwór, ta postać, co to jest za człowiek. Żeby to nie były tylko takie znaki i, że tak powiem, naklejki. Mamy bardzo taką dużą skłonność do stereotypów, prawda? Tutaj akurat mówimy o komediowych filmach, tak, ale właśnie i tak przyklejamy takie naklejki. I często bardzo mi szkoda też młodych aktorów, jak są wrzucani. Zresztą to się działo również ze mną na początku, ale ja się temu nie poddałam. Znaczy próba takiego wciśnięcia w jakąś szufladę, czy po prostu jakiegoś zrobienia, że naklejka, jakiś produkt. Tak. Nie jesteśmy produktem. Jesteśmy żywym organizmem i na tym polega właśnie, wracam do też początku naszej rozmowy, na tym tak pojmuję naszą pracę, że my pracujemy rzeczywiście na emocjach, na własnym organizmie i robimy to po to, żeby to miało jakąś wartość, żeby tym odbiorcę zaskoczyć. Też w trakcie pracy, jeżeli nagle mam taki moment, że mnie to zaskakuje, albo odkrywam jakieś zupełnie właśnie nie takie ewidentne, wynikające tylko z zapisu rzeczy, czy nawet z pierwszych prób, i nagle odkrywam coś kompletnie szalonego i co mnie zaskakuje, nie wiem, nagle wybucham śmiechem, albo wybucham płaczem, to mnie najbardziej ciekawi. I myślę akurat, że z wieloma reżyserami to się zdarzyło, ale na pewno takie fantastyczne momenty, niezapomniane, i nikt mi tego nie odbierze. Miałam podczas tych prac właśnie z Julkiem Machulskim, z Markiem Koterskim i tym bardziej cieszę się, że efekt tego jest po prostu niesamowity, że to, no nie, też to, że dzisiaj rozmawiamy i się spotykamy, jest dowodem na to, że to są po prostu kultowi twórcy, którzy stworzyli kultowe filmy.
Tak, i tak jak wspomniałeś przed chwilą, że niektórzy traktują nas tak przez taki pryzmat powierzchowności, to ci reżyserzy na pewno, szczególnie Marek Koterski, zawsze szuka w drugim człowieku, takie mam wrażenie, oglądając jego filmy.
Myślę, że obaj reżyserzy, tak, są naprawdę zupełnie inaczej.
Ale o Marku Koterskim jeszcze chciałem właśnie,
naturalnie,
o jego podejściu właśnie do reżyserii i do aktorów, bo on zawsze mówi, że film tworzą aktorzy. Dla niego...
To jest piękne.
Tak, dla niego to
ja
jest bardzo istotne.
Ale ja myślę, że akurat Julek
też?
Tak samo. Mhm. Zresztą panowie też współpracowali ze sobą, mówi Machulski z Koterskim, ale myślę, że to jest rzeczywiście... To jest takie może nie dzisiejsze podejście do... Bo trochę jesteśmy właśnie coraz bardziej traktowani jak produkt, albo wie pan, wiesz, przy moim na przykład, nie wiem, szaleństwie, jakimś takim też jakiejś tam nieobliczalności, nie w sensie produkcyjnym czy pracy, ale tego, co jestem w stanie zafundować odbiorcom na scenie albo w filmie, to też nagle ja jestem dla dzisiejszych twórców może trochę niebezpieczna, prawda? Bo jednak wszyscy, no, świat się cały czas zmienia, więc jest ta po prostu, nie wiem, taka kultura obrazkowa, przeglądania, skrolowania tego wszystkiego, jak gdyby nie wchodzi się w treść jakoś, tylko tak myśli się po prostu obrazkami i właśnie stereotypami. I to jest porażające. A ci właśnie dawni twórcy, no bo chyba tak już troszkę, no i Machulski, i Koterski są troszkę starsi ode mnie, ale to była zupełnie inna kultura i no właśnie to stanowi o tym, że jest jakaś taka ciekawość też tych aktorów, jakaś taka czułość tego, co aktorzy też proponują, co im w duszy gra. Teraz tego po prostu coś się realizuje w pośpiechu, w jakimś takim, no właśnie, coś, co jest wpisane tak, w taką kulturę obrazkową, nie? Że przeglądamy zdjęcia i nawet się nie zastanawiamy, a dlaczego tylko... I wszystko jest poddane jakimś ocenianiu, jakiejś... coś, co też blokuje, na przykład też rozpoczęłam taką myśl przed chwilą, że szkoda mi jest tych młodych aktorów, bo oni są od razu wrzucani w jakieś takie po prostu, a masz to zrobić tak i tak, nawet nie mają czasu i nie ma chęci zrozumienia ich świata i dlaczego oni tworzą tak postać, a nie inaczej, tylko po prostu są brani po prostu jak jakiś produkt, wykonaj to i tak dalej. I oni już tak zaczynają żyć, to znaczy mają świetnie wyglądać, mają świetnie nauczyć się tekstu i przychodzą, no ale to prowadzi do bezmózgowia. Wróćmy do Marka Koterskiego. Tak. To, co Marek proponuje, to jest zaproszenie do naprawdę do świata takiego, no bardzo, że tak powiem, mózgowego, z ogromnym specyficznym poczuciem humoru, ale który,
prawda?
Wiadomo, że po prostu jego film kultowy Świr, prawda?
Dzień Świra.
Dzień Świra, no dzień właśnie, świra. To jest jeszcze
jeden dzień.
To jest szalone. Czy właśnie, ale też z moim udziałem I love you. Czy nawet Siedem uczuć, który jest strasznie bolesny.
Tak.
I dramatyczny, a jednocześnie no, rozbrajający, nieprawdopodobnie też śmieszny, prawda?
Zaparkować czy jechać dalej?
To jest wszystko oparte na jakimś niesamowitej kulturze.
Inteligencji też,
inteligencji,
prawda?
Poznaniu.
I pomyśl o Adasiu Miałczyńskim, o tej postaci, która się pojawia w tych kilku filmach. I Love You też przecież jest.
Nic śmiesznego, prawda?
Nic śmiesznego. W Dniu Świra to jest postać też, taki symbol też Polski, zmieniającej się Polski tamtych czasów.
To też intelektualisty, prawda? Który gdzieś tam, no właśnie, boksuje się z tym naporem, czy też z zalewem tego, co dzisiejsza kultura, czy popkultura, czy brak kultury, czy jeszcze gorzej, co jest po prostu proponowane, czy nam wciskane.
A jednocześnie mówi o emocjach i uczuciach, bo on też mówi o życiu takim uczuciowym, romantycznym, na przykład w I Love You, czy przeżywaniu wewnętrznym tego bohatera.
No, ale Siedem uczuć to jest też ten tytuł, prawda? Uczuć. Siedem uczuć. Czyli to jest właśnie o uczuciach, ale to jest ci ludzie nie są jakimiś znakami, nie są jakimiś stereotypami, jakimiś naklejkami na słoiku, tylko są prawdziwymi ludźmi, którzy się potykają, którzy mówią czasami głupie rzeczy, którzy się dziwnie czasem zachowują z powodu, nie wiem, nadmiernych emocji, nerw. I to jest ciekawe. A nie, że, nie wiem, nawet włączasz telewizor, czy idziesz do kina, co już jest coraz rzadsze, ale włączasz telewizor, czy w ogóle oglądasz na jakimś małym, bo się nudzisz i oglądasz i od początku wiesz, co za chwilę będzie, jak ten aktor zagra. Już nie mówiąc o tym, że grają na ogół ci sami aktorzy, już w pewnym momencie ludzie nie wiedzą, o co chodzi, co to za film, co to za serial, to co po prostu. Także
Jeszcze
ten zalew takiej... Ale oczywiście jest dużo bardzo ciekawych rzeczy. Nie wiem, dzisiaj rano nagle zobaczyłam na CNN, właśnie włączony był telewizor w hotelu, w którym na potrzeby teraz tych sztuk teatralnych mieszkam. I akurat leciał właśnie w CNN wywiad i jest Keanu Reeves i Alex Winter z Nowego Jorku na Broadwayu wystawili Becketa, czekając na Godota. I to jest w ogóle Keanu Reeves, czyli Matrix i w ogóle, no w ogóle fantastyczny, niesamowity aktor tak. I nagle jest w Beckecie i jest dwójkowa, po prostu minimalistyczna scena, bo tam były też fragmenty i fantastyczny wywiad, rozmowa o tym właśnie, co Beckett, czyli całe wieki temu, co napisał naprawdę i co jest jednocześnie bardzo dramatyczne, filozoficzne, przytłaczające, a jednocześnie nieprawdopodobnie też potrafi być śmieszne.
I uniwersalne też dzisiaj,
i uniwersalne,
prawda?
Absolutnie. Także to, jest, także to też jest, mówi o tych, nie tylko o tym, co się dzieje u nas tutaj w kraju, ale,
tak,
ale właśnie na świecie.
I myślę, że o tych dwóch twórcach, o Juliuszu Machulskim i Marku Koterskim, można byłoby powiedzieć, że też mają duży dystans do siebie.
Absolutnie.
I wydaje mi się, że ty to też masz duży dystans.
Mówiłam wstępnie o poczuciu humoru, ale to właśnie jest to.
I myślę, że podstawą prawda,
bez tego,
jest,
tak, oczywiście, jeżeli nie masz dystansu do siebie, jeżeli nie potrafisz się z samego siebie śmiać, To nie pójdziesz dalej. No. Pamiętam, jak właśnie była premiera Killera i jakieś tam wywiady i ja o tym, a czy nawet bardziej później troszeczkę Killerów dwóch, gdzie moja Rysia też trochę próbuje własny biznes założyć, czyli tam ma ten, na kortach tenisowych jest informacja o jej, że można do niej dzwonić i ona tam rozmawia i tak dalej, bo to było w nawiązaniu, oczywiście to był mój pomysł. Ale to był dystans wobec mnie samej, wobec właśnie postaci. Myślę, że wtedy to jest po prostu... wtedy to jest nagle może powodować u innych śmiech. Śmiech, ale też no po prostu rozbrajać ich.
Jak Gosia,
a tak jak ten Buster Keaton mnie rozbrajał zawsze tym takim nieszczęśliwym wyrazem twarzy i żeby nie wiem co się działo, to on po prostu się nigdy nie uśmiechnął.
Tak.
No to było, to jest naprawdę niesamowite.
Ta Gosia z I Love You też mówi, ja jestem fajna dziewczyna.
Tak. Tylko, że nikt tego,
no, tego nie zauważa.
Nikt tego nie zauważa, nie chce zauważyć.
To ty będziesz mnie torturował, Adas. Czekał na te swoje pozytywne nastawienia do mnie. Wszyscy wkoło mówią, że ja jestem świetna dupa.
Tak, tak.
Więc trzeba mieć do siebie dystans. To jest takie przesłanie. Absolutnie. Na pewno tej rozmowy.
Dla wszystkich.
Dla wszystkich.
Nie tylko dla aktorów, nie tylko dla twórców filmowych, ale po prostu dla wszystkich.
Chociaż czasem bywa trudno, prawda, z tym.
Absolutnie, ale to jest właśnie praca człowieka. Na tym polega nasza praca, żeby wstać rano, otworzyć oczy i żeby nie wiem, co się działo, to żeby po prostu, nie wiem, pokochać to życie, spróbować się tym zabawić. Nie wiem, ja dzisiaj spojrzałam w lustro i mówię, o rany, co się ze mną dzieje? Co ja tak wyglądam? Tego, ale zaraz przecież idę do radia i będziemy nagrywać. Trzeba zrobić jakiś make-up, trzeba tak, dobra, coś tam zrobię, zaraz się to uratuje. Ale najważniejsze, żeby po prostu cieszyć się życiem. Nie? To jest taki hedonistyczne przesłanie od wieków, ale myślę, że jest w tym sens. Carpe diem.
Tak, i to jest idealne na zakończenie naszej rozmowy. Warto też wracać do tych kultowych polskich komedii. Wtedy możemy się pośmiać przed ekranem.
Możemy się pośmiać,
ale
możemy się wiele też nauczyć.
Tak, i mieć refleksję. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję
za zaproszenie.
Katarzyna Figura, Marcin Radomski. Dziękujemy.
To był podcast Polskiego Radia.